radia. Raz, raz, dwa, trzy. Separacja zakończona. Titan wolny. Podtrzymywanie życia okej. Baterie pełne. Silniki sprawdzone. Balast okej. RTMS online. Wszystkie systemy sprawdzone i w normie. Nurek daje nam sygnał. Jesteśmy gotowi. Odbiór. Zrozumiałem, Titan. Na zewnątrz wszystko prawidłowo. Macie zielone światło. Dzięki i do zobaczenia na powierzchni. Powodzenia, Titan.
Moi drodzy, od dzisiaj możliwe jest wspieranie kanału SciFan w serwisie Patronite. SciFan to 12 lat ciekawostek, obserwacji, uroczych wojenek z pseudonauką, poważniejszych rozpraw, analiz i rozmaitych popularno-naukowych opowieści. Zewsząd zalewają nas treści czysto rozrywkowe i prowadzenie kanału popularno-naukowego wśród nich bywa wyzwaniem. Jeżeli cenicie materiały, które dostarczają nieco więcej i chcielibyście dołożyć do ich istnienia swoją własną rękę, to serdecznie zapraszam. Dla mnie to jest zupełna nowość, więc jeżeli dla Was również, to będziemy tam na tym samym wózku. Przygotowałem kilka dosyć ciekawych i oryginalnych progów i nagród, więc wpadnijcie, rozejrzyjcie się i rozważcie, czy chcecie zostać na dłużej. A teraz zapraszam już na trzecią część sagi o Titanie. Ostatnia misja Titana rozpoczęła się 16 czerwca 2023 roku. Statek Polar Prince wyrusza z portu w St. John's o godzinie 9.31 czasu lokalnego. Na pokładzie znajdowały się 42 osoby, w tym 24 związane z Ocean Gate, a wśród nich 18 pracowników, 4 specjalistów misji i 2 osoby im towarzyszące. 250 metrów za statkiem holowano Larsa z Titanem. 2 dni podróży upływają na wypoczynku, spotkaniach, treningach, prezentacjach i omawianiu planu zanurzenia. 18 czerwca o 5.15 rano Polar Prince dociera nad wrak Titanica. Wszystkie wcześniejsze próby zanurzeń w tym roku komplikowała pogoda. Wyprawy prześladowała gęsta mgła i niespokojne morze. Według zeznania Tima Cattersona widoczność spadała do kilkudziesięciu metrów, aż nagle, właśnie 18 czerwca, nastał dzień idealny. Żadnej mgły, spokojne morze i czyste niebo. Żadnych problemów technicznych. Jak gdyby ktoś zaczarował ten dzień specjalnie dla Ocean Gate. O 5.30 odbywa się finalna narada przed zanurzeniem. Indeks ryzyka zostaje obliczony na 35. Na indeks składało się kilka zmiennych, takich jak drobne awarie, pogoda, wcześniejsze problemy itd. Wartość 35 była wynikiem przeciętnym. Najwyższa zanotowana w logu wartość to 54 podczas samotnego testowania łodzi przez Stocktona na maksymalną głębokość. O 5.48 z burty statku zostaje opuszczona drabina. Następnie zwodowane zostają 2 łodzie, jedna z nurkami, druga z operatorami platformy. O 6.30 rozpoczyna się procedura sprawdzenia checklisty Titana. O 7.35 z pokładu statku do łodzi wsiadają uczestnicy zanurzenia numer 88 i płyną w kierunku Larsa. O 8.30 czasu lokalnego 5 członków załogi wchodzi do wnętrza Titana. Są to Paul-Henri Nargeolet, ekspert w dziedzinie załogowych operacji podwodnych i jeden z najbardziej doświadczonych eksploratorów wraku Titanica na świecie. Odwiedzał go blisko 40 razy. W relacjach opisywany jako człowiek znany przez wszystkich w branży i przez wszystkich też lubiany, bo mimo ogromnego dorobku zawsze pozostawał skromny i przyjazny. Wielu odradzało mu te wyprawy, niektórzy go nawet błagali. Jego miłość do Titanica była jednak silniejsza. Hamish Harding, założyciel firmy z branży lotnictwa i podróżnik. Był m.in. na biegunie południowym, na orbicie Ziemi i na dnie rowu mariańskiego. Shahzada i jego syn Sulejman Dawoodowie. Shahzada Dawood był brytyjsko-pakistańskim biznesmenem, zaangażowanym też m.in. w działalność Instytutu SETI, poszukującego śladów inteligentnych sygnałów spoza Ziemi. Jego syn Sulejman był fanem kostki Rubika. Miał pomysł ustanowienia rekordu świata ułożenia kostki na największej głębokości. Shahzada i Sulejman weszli do wnętrza Titana w dzień ojca, pozostawiając na pokładzie matkę i siostrę. Oraz Stockton Rush. Kilka minut po 8:30 kopuła frontowa zostaje zamknięta i dokręcona. O 8:55 zbiorniki balastowe Larsa zostają napełnione i platforma wraz z łodzią zanurza się na 10 metrów. 9:14. Titan odłącza się od Larsa, odpływa na bok i rozpoczyna głębokie zanurzanie. Animacja, którą widzicie, jest przyspieszona. Pokazuje czas, głębokość oraz komunikaty tekstowe między Titanem a statkiem. Będą to ostatnie znane słowa uczestników wyprawy. 9:18. Ekipa na Polar Prince wysyła komendę K testującą komunikację. Titan osiąga głębokość 165 metrów i odpowiada komendą K. Komunikacja tekstowa jest kontynuowana przez całe zanurzenie. Titan. Przeszliśmy przez 235 metrów. Kontrola. Mamy namierzanie. Titan mija 300 metrów i znajduje się teraz w strefie półmroku. 400 metrów. Łódź mija zasięg wojskowych okrętów podwodnych. 500 metrów. Kontrola. Obserwujemy schodzenie 33 metry na sekundę. Metry na minutę. Titan. Przyjąłem. Kontrola. Mamy Was na 680 metrach. Titan mija 800 metrów. Kontrola. Podajcie wagę ładunku. Titan. 1676. 1000 metrów głębokości. Kontrola. Podajcie głębokość. Titan. 1050. 1085. Łódź wchodzi w strefę mroku. Na pokładzie pali się światło. Za oknem panuje całkowita czerń. Łódź mija 1300 metrów głębokości. 1400. 1500 metrów. Kontrola. Czy widzicie Polar Prince na ekranach? Czy widzicie Polar Prince na ekranach? Statek pyta tu prawdopodobnie o to, czy w Titanie oprogramowanie powiązane z systemem USBL firmy Evologix prawidłowo pokazuje im pozycję statku. 10:06. Titan mija 2000 metrów głębokości. Kontrola. Test komunikacji. Titan odpowiada. Czy widzicie Polar Prince na ekranach? Titan. Widzimy. Straciliśmy system i ustawienia czatu. Mówi Paul Henry. Kontrola. Czy widzicie Polar Prince na ekranach? Mówi Paul Henry. Cześć Paul Henry. Titan. Widzimy. Tutaj wszystko w porządku. Kontrola potwierdza. Mija pierwsza godzina schodzenia w dół. Przypomnijmy, że Titan nie używa silników. Opada w dół swobodnie, wyłącznie dzięki obciążeniu. 2500 metrów. Titan, jesteśmy na wschodnio-południo-wschód od dziobu Titanika. Kontrola odsyła wiadomość. Titan potwierdza. Mamy silny sygnał z naszej strony. Czy widzicie Polar Prince na ekranie? Titan, czy jesteście nad dziobem? Kontrola, nie, ale zmierzamy tam. Wasza pozycja skacze wyraźnie z każdym pingiem. Titan, potwierdzam. 2900 metrów. 10:36. Titan mija 3000 metrów głębokości. Kontrola. Wasza pozycja skacze wyraźnie z każdym pingiem. Kontrola. Pamiętajcie, żeby zapisać czas i miejsce przy napełnianiu butelek Niskina na próbki wody. Titan. Kiedy? Ucina wiadomości. Kiedy otworzycie butelki na wodę, zapiszcie czas i miejsce. Titan raportuje jakiś problem z butelkami Niskina. Kontrola potwierdza. Titan mija 3200 metrów głębokości. 3300 metrów. O 10:47 i 26 sekund, niecałe 2 godziny od rozpoczęcia zanurzenia, Titan wysyła na górę wiadomość. Zrzuciliśmy 2 balasty. Co według zdania ekspertów oznacza, że rozpoczęli manewr zwalniania prędkości zanurzania, tak aby łagodniej zbliżać się do dna. Była to jednocześnie ostatnia wiadomość tekstowa nadana przez Titana. 6 sekund później Titan wysyła ostatni automatyczny ping z pozycją na głębokości 3346 metrów, zaledwie kilkaset metrów od wraku Titanika. Po tym pingu cała komunikacja i namierzanie zostają utracone. Chwilę później, 3 km powyżej, kapitan Polar Prince, który doskonale zna swój statek i jego zachowanie, odczuwa lekkie drgnięcie pokładu, które zwraca jego uwagę, ale szybko o nim zapomina. Przypomni sobie o nim dopiero, kilka dni później. Kontrola kontynuuje wysyłanie wiadomości do Titana kilka razy na minutę, bez odzewu. 25 minut później powiadomiono kapitana statku. Kontrola przechodzi następnie na protokół awaryjny i zakłada, że Titan, widząc, że utracił komunikację i namierzanie, rozpocznie wynurzanie się zgodnie z ich procedurą. Wyliczono, że powinien osiągnąć powierzchnię o godzinie 15. Kiedy to się nie dzieje, Polar Prince rozpoczyna poszukiwania powierzchniowe, cały czas wysyłając wiadomości w dół. O 19.10, ponad 8 godzin po utracie kontaktu z Titanem, zostaje powiadomiona kanadyjska Straż Przybrzeżna, która kieruje ich do Centrum Amerykańskiej Straży Przybrzeżnej w Bostonie. Rozpoczyna się akcja ratunkowa, a wraz z nią media z całego świata zaczynają odliczać. Zgłoszenie i dowodzenie akcją przyjęła amerykańska Straż Przybrzeżna. Wrak Titanica to wody międzynarodowe, ale w 1979 roku międzynarodową konwencją oceany podzielono na strefy odpowiedzialności za operacje ratunkowe. Miejsce wraku Titanica leży niemal na samym północnym skraju zasięgu odpowiedzialności Amerykanów. Akcja miała charakter ratunkowy. Straż Przybrzeżna wiedziała tylko tyle, że gdzieś tam, przy wraku Titanica, zagubiła się łódź podwodna, i od niedzieli rana bije w niej zegar 96 godzin. Oficerowie straży, którzy zeznawali przed komisją, określali akcję jako ekstremalnie trudną, niemal niemożliwą do wykonania, przytłaczającą rozmachem, bezprecedensową i wielowymiarową. Wypadek wydarzył się bardzo daleko. Straż nie dysponowała żadną łodzią podwodną, ani żadnym robotem. Na miejscu nie było żadnej gotowej do akcji jednostki. Co więcej, Titan mógł leżeć gdzieś na dnie i czekać na pomoc. Mógł tkwić zakleszczony przy wraku. Mógł też leżeć w wielu kawałkach na dużym obszarze dna. Mógł unosić się gdzieś w toni, na nieznanej pozycji i nieznanej głębokości w 4-kilometrowym słupie wody. Oraz mógł unosić się gdzieś na powierzchni. To zupełnie różne sytuacje wymagające różnego podejścia, niezwykle drogiego sprzętu i zasobów ludzkich. Dodatkowo ratownicy byli przeładowani informacjami, nigdy wcześniej nie wykonywali takiej operacji, wisiała nad nimi presja czasu, a na miejscu tuż obok byli bliscy zaginionych. Mimo wszystkich tych komplikacji akcja przebiegała w niespotykanym tempie. W ciągu zaledwie kilku minut od odebrania telefonu aktywowano należący do straży C-130 Hercules, który stacjonował w St. John's. Co ironiczne, ten samolot stacjonuje tam dlatego, że jest częścią patrolu lodowego, inicjatywy powołanej do życia po katastrofie Titanica. I to on pierwszy ruszył szukać Titana. Zawiadomiono też organizację ISMERLO. ISMERLO powstało po katastrofie okrętu podwodnego Kursk. Ich zadaniem jest mieć rękę stale na pulsie, gdzie aktualnie i w jakiej gotowości są wszystkie łodzie i roboty podwodne na świecie, mogące pomóc w takich sytuacjach. Oddział Straży Przybrzeżnej w Bostonie, który przejął dowodzenie, nie miał wystarczających zasobów, ale zrobił wiele, żeby je zdobyć. Zasięg operacji był imponujący. Zaangażowanych zostało 5 różnych oddziałów straży: Gwardia Narodowa, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Transportowe, Departament Stanu, Centrum Ratunkowe w Halifax, Kanadyjska Straż Przybrzeżna oraz szereg jednostek komercyjnych. Akcja zyskała charakter międzynarodowy i łączyła wysiłki rządowe i prywatne. W zaledwie 34 godziny na miejscu zjawił się Deep Energy, przemysłowy behemot układający rury i kable podmorskie. Na jego pokładzie 2 roboty podwodne do 3000 metrów. Za płytko, ale robot i tak ląduje w wodzie. Przekraczają dopuszczalną granicę i próbują sięgnąć Titana kamerą lub sonarem. Robot nie wytrzymuje ciśnienia i ulega awarii. Wyciągają go i zrzucają drugiego. Badają sonarem toń w nadziei, że Titan unosi się gdzieś pomiędzy dnem a powierzchnią. Bezskutecznie. Tymczasem płyną kolejne jednostki i nadlatują kolejne samoloty. Od poniedziałku rana samoloty latają już non-stop, przeczesując kolejne obszary. Nawet przelatujący akurat pasażerski Dreamliner dostaje prośbę od kontroli lotów.
Czy możecie rozglądać się przez 20 minut? Jesteście w obszarze zaginięcia łodzi podwodnej.
W poniedziałek Kanadyjczycy zrzucają z samolotu boje nasłuchowe i zawiadamiają straż o wychwyceniu dźwięków przypominających stukanie. Straż wysyła je do analizy do marynarki wojennej, ale ta odrzuca hipotezę stukania, twierdząc, że są zbyt nieregularne i nie powtarzają się więcej. Oto dźwięki, które wtedy zarejestrowano. Informacja o tym, że usłyszano tego typu sygnały, trafia jednak do mediów. W konsekwencji serwisy i telewizje z całego świata mówią teraz o pasażerach walących w ściany łodzi, w której za chwilę zabraknie powietrza. Gorączka medialna sięga zenitu. Kolejni eksperci wyliczają godziny tlenu, straszą hipotermią i zatruciem CO2. Wykopywany jest najmniejszy skrawek informacji. Barack Obama zwraca uwagę na to, w jak drastycznie różny sposób media relacjonują zaginięcie Titana oraz zatonięcie statku z migrantami u wybrzeży Grecji. Na tym statku zginęło 500 osób, zaledwie kilka dni wcześniej. Do straży trafia tajna informacja z marynarki wojennej o dźwięku odpowiadającym implozji, zarejestrowanym w niedzielę przez czujniki nasłuchujące na Atlantyku. Marynarka nie daje jednak gwarancji, że to implozja. Straż nie ujawnia tej informacji i prowadzi akcję dalej. Na drugiej półkuli Ziemi, 6700 km na południowy wschód od Nowej Fundlandii, leży samotna wyspa wulkaniczna Ascension. Jest eksponowana na niemal cały Ocean Atlantycki. Niedaleko jej brzegów, na dnie, spoczywają trzy czujniki akustyczne, ułożone w formie trójkąta o boku 1 km. To podmorskie hydrofony sieci IMS, należącej do Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób z Bronią Jądrową. 74 minuty po utracie kontaktu z Titanem, do hydrofonów Ascension dociera niezidentyfikowana fala dźwiękowa. Sygnał jest przekazany kablem na wyspie, automatycznie wysłany do satelity, a z niej do siedziby organizacji w Wiedniu. 900 mil od Titana stacja sieci hydrofonów amerykańskiej agencji NOAA również rejestruje zdarzenie z kierunku i czasu zbieżnymi z zaginięciem łodzi. Ten zapis został opublikowany. Usłyszycie teraz prawdopodobny dźwięk implozji Titana, zarejestrowany 900 mil morskich dalej. Razem z sygnałem z marynarki wojennej, sygnałem sieci IMS oraz tym, co odczuł kapitan Polar Prince, były to już cztery przesłanki za tym, że gdzieś w okolicach wraku Titanica doszło do gwałtownego zdarzenia akustycznego. Roboty Deep Energy nie mogą sięgnąć dna, ale pojawia się nowa możliwość. Okazuje się, że OceanGate miało plan B, dysponowało listą organizacji, które w razie czego mogłyby pośpieszyć im z pomocą. Jeszcze w niedzielę wieczorem z pokładu Polar Prince ludzie z OceanGate kontaktują się z Pelagic Research Services, która dysponuje robotem Odysseusz na 6000 metrów. Komunikat jest krótki.
Aktywujemy Was.
Ale siedziba firmy jest pod Buffalo w stanie Nowy Jork. W ciągu 20 godzin 30 ton wyposażenia zostaje przygotowane i dostarczone na lotnisko. W tym sam robot podwodny, jego własny mobilny dźwig okrętowy oraz kontener z centrum dowodzenia w środku. Dzięki koordynacji Straży Przybrzeżnej i wsparciu sił powietrznych z lotniska startują jeden po drugim trzy potężne C-17 Globemaster 3. Kierują się prosto na Nową Fundlandię, przerzucają cały sprzęt prosto na lotnisko w St. John's, gdzie czeka już transport do portu. W porcie błyskawiczne załadowanie sprzętu na statek. I tu kolejna ironia. Statek to Horizon Arctic. Po załadunku statek natychmiast wyrusza w drogę z pełną prędkością. Podczas rejsu robot jest przygotowywany do zanurzenia i wyposażany do akcji ratunkowej. Odysseusz 6000 wraz z obsługą zbliża się do wraku Titanica w czwartek rano. Operacja, która normalnie trwałaby całymi tygodniami, teraz udała się w 3 dni. Oprócz nich przybywa też francuska jednostka La Talon z kolejnym rowem. W drodze jest Glace Bay z komorą hiperbaryczną, Scandi Vinland z dźwigiem, John Cabot z głębinowym sonarem, Terry Fox z zespołem medycznym, Anne Hervey z lądowiskiem, Kingfisher, Atlantic Merlin i Sycamore. W pewnym momencie robi się tak tłoczno, że część jednostek zostaje uwolniona. Samoloty wykonują w sumie 39 przeczesań na powierzchni ponad 13 tysięcy mil kwadratowych. Horizon Arctic dociera nad wrak. Dwumetrowy, ważący 1,5 tony Odysseusz zostaje opuszczony do wody. W tym momencie 96 godzin zbliża się do końca. Sytuacja jest krytyczna, ale nadal istnieje nadzieja. Robot pędzi na dno z maksymalną prędkością. Wszystkie oczy kierują się na kontener Pelagic Research. Ich plan był taki, że jeżeli robot napotka Titana nietkniętego na dnie, najpierw przyczepi do niego nadajnik, a następnie zaczepi go pod siebie i podciągnie w górę na głębokość 3 km, gdzie spotka się z drugim robotem, który również chwyci Titana, a następnie obydwa podciągną go i zahaczą na linę ciężkiego systemu dźwigowego, opuszczoną do nich z pokładu Deep Energy. Ale nic takiego się nie wydarzy. Robot osiąga dno Atlantyku. 10 minut później, 22 czerwca 2023 roku, o 10:30 czasu lokalnego, Odysseus 6000 natrafia na pierwszy fragment Titana. Robot podwodny wpływa na... Głębokość 3775 metrów. Widzimy gładkie, piaszczyste dno i jakieś drobne elementy, których nie powinno tutaj być. Robot obraca kamerę w lewo i w kadrze pojawia się duży obiekt. Operatorzy natychmiast kierują łódź w jego kierunku i dostosowują kamerę. Przed sobą widzimy ogon Titana. Cała sekcja rufowa została oderwana od reszty kadłuba. Sam ogon jednak nie implodował, bo on nie jest kadłubem ciśnieniowym. Niebieskie przewody elektryczne, tutaj czerwone obramowanie butli wysokociśnieniowej. Tutaj wisi siatka na pranie z kubeczkami piankowymi, którą podczepiano na zewnątrz. Kubeczki kurczyły się pod ciśnieniem i już tak zostawały. Można je było wziąć na pamiątkę. W tym miejscu widać pas transportowy, którym spięto pokrywy zewnętrzne, żeby więcej nie odpadały. Tutaj element systemu komunikacji i namierzania. To jest prawdopodobnie modem akustyczny Teledyne Bentos. Ale to nadal tylko ogon. Ostatnią, bardzo nikłą iskrą nadziei mogło być to, że jakimś cudem kadłub ciśnieniowy nadal jest w całości. Robot zostawia rufę i szuka dalej. I tutaj dopiero jest moment, w którym ostatnia nadzieja znika. Bo to, co tutaj leży, to tytanowa kopuła. Co oznacza, że kadłub ciśnieniowy jest w częściach, a tego nikt przeżyć nie mógł. Dookoła kopuły widać coś na wzór krateru, jakby spadła z góry. Przypomnijmy, że kontakt urwał się 400 metrów wyżej. W samej kopule widzimy piasek. Jest tam pusty otwór, bo okno było nieobecne i nie znaleziono go do dzisiaj. Robot obraca się w lewo i w kadrze pojawia się obraz jak z koszmaru. To druga część kadłuba, a w zasadzie to, co z niej pozostało. Na dole tylna kopuła tytanowa styka się z kawałkiem tytanowego pierścienia. W to wszystko wepchnięta jest materia pochodząca z cylindra. Jakby ktoś próbował wbić ją tam gigantycznym młotem. Gdzieś we wnętrzu tej straszliwej gmatwaniny było 5 dorosłych ludzi. Odysseusz świeci laserami, które pomagają ocenić odległość i rozmiar obiektów. Elementy kadłuba kompozytowego są postrzępione, pofragmentowane i rozwarstwione. Stalowa rama Titana jest nieobecna. Akcja ratunkowa w tym momencie się kończy. Pelagic pozostaje na miejscu i zmienia charakter misji na wydobycie wraku. Dowództwo Straży Przybrzeżnej wychodzi do dziennikarzy.
This morning, an ROV, a remote operated vehicle from the vessel Horizon Arctic, discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families.
Pole szczątków Titana rozpościera się na ponad 200 metrów. Dzięki tak dużej powierzchni odnalezienie go na dnie było łatwiejsze i szybsze. Jest to też jednocześnie kolejna analogia, która łączy Titana z Titanikiem. Człowiek, który odnalazł wrak Titanika, zlokalizował go właśnie w ten sposób. Robert Ballard, który tego dokonał wcześniej, badał wraki dwóch amerykańskich wojskowych łodzi podwodnych i zauważył, że pole szczątków jest wielokrotnie większe niż sam wrak i przypomina kształtem warkocz komety, wynikający z działalności prądów morskich. Kiedy czesanie dna sonarem w miejscu domniemanego położenia Titanika nie dawało rezultatów, Ballard opuścił na dno kamerę i zaczął szukać pola szczątków, które mogło rozpościerać się nawet na 2 km od wraku i stanowić znacznie łatwiejszy cel. Okazało się to słuszne i ekipa Ballarda po tygodniu wpatrywania się w monitor zauważyła pochodzący z Titanika boiler, a później sam wrak. Spójrzmy na mapę fragmentów Titana. W tym miejscu zarejestrowano jego ostatnią pozycję. Patrzymy z góry, więc między tą kropką a dnem jest 400 metrów wody. Najcięższe elementy, tytanowe kopuły, ważące po 1,5 tony każda, leżą o 50 metrów na południowy zachód. Więc patrząc od boku, mamy taki trójkąt. Tutaj ostatnia pozycja, 400 metrów w dół i 50 metrów w bok. Pozostałe, lżejsze elementy ułożyły się w takim dość wąskim stożku, właśnie jak warkocz komety. Silnik, kolejny silnik, elementy ramy w kilku różnych miejscach, obudowa silnika, fragmenty włókna węglowego. Gdzieś pośród tych elementów robot podwodny odnalazł też coś, co w raporcie określono jako domniemane szczątki ludzkie. Upiorne wrażenie robią zdjęcia fragmentów włókna węglowego. Cudowny kadłub Stocktona Rusha, prawie 13 cm grubości. Wszystko porozrywane, połamane i w strzępach. Warstwy porozdzielane tak bardzo, że można je liczyć pojedynczo jak kartki papieru. Grube fragmenty po kilkaset warstw, wygięte i rozszarpane. Wszystko to przypomina bardziej jakieś porzucone wysypisko śmieci, a nie kadłub nowoczesnej łodzi podwodnej, która zawiodła zaledwie 4 dni wcześniej. Rozpoczyna się operacja wydobywcza. Szczątki ludzkie są podejmowane i wysyłane na górę. Ludzie, którzy to robili, musieli napatrzyć się na naprawdę przykre obrazy. Szczątki zostają następnie wysłane do badań DNA. Tożsamość wszystkich 5 osób zostaje potwierdzona. Wydobyte fragmenty łodzi poddano analizie w rządowej agencji NTSB badającej wypadki transportowe. W ruch poszły analizy fizyczne, chemiczne, mechaniczne, spektrometria, mikroskopia optyczna i elektronowa. Kadłub Titana doczekał się najlepszego badania w swoim istnieniu. Tutaj widzimy fragment pojedynczej grupy warstw numer 1. Jak pamiętacie, kadłub składał się z 5 takich grup. Nie znaleziono ani jednego fragmentu kadłuba o pełnej grubości 5 grup. Wszystko było porozdzielane. Ta grupa została oddzielona całkowicie. Zielona powierzchnia to klej, który łączył ją z grupą numer 2. Wycięto w niej pasek do inspekcji. To jest jego widok z boku. Teraz robimy zbliżenie na czerwony kwadrat. Widoczne są jaśniejsze 2 warstwy nawijania włókien po obwodzie i 1 warstwa nawijania wzdłuż cylindra. Pomiędzy warstwami widzimy cienkie warstewki żywicy. W tych warstewkach widoczne są liczne pustki. Porowatość warstwy żywicy oceniano na 18 do 27%. To oznacza, że niemal 1/4 żywicy jest nieobecna. Pustki są też widoczne w warstwie kleju, która łączyła grupy warstw. Te pustki występowały pomiędzy wszystkimi grupami, ale pomiędzy grupą pierwszą a drugą oraz trzecią a czwartą pustki tworzyły wydłużone struktury, a zatem nie były punktowe, a rozciągały się na większy obszar. Ta wydobyta z dna pojedyncza grupa warstw nosi dodatkowo ślady uszkodzeń w wyniku tarcia. W miejscach nad pofalowaniami warstwy kleju były cieńsze. Na fragmentach widoczne są złamania, zagięcia i rozwarstwienia. Warstwa kleju pomiędzy grupą pierwszą a drugą oraz obrazy z mikroskopu elektronowego wskazywały na przemieszczenie ścinające pomiędzy grupami. W kleju były widoczne regularne pęknięcia pod kątem 45 stopni. W 2 punktach zlokalizowano ślady uderzenia lub kontaktu wielkości 15 i 20 cm. W jednym z nich tkwił włóknisty fragment materii, którą zidentyfikowano jako ołów pochodzący prawdopodobnie z balastu. Większość połączenia klejowego łączącego cylinder z pierścieniami tytanowymi została zerwana i jest niemal nieobecna. Fragmenty kleju, które się zachowały, miały różne grubości. Klej był nakładany zarówno na tytan, jak i na włókno węglowe. W niektórych miejscach klej został zerwany z powierzchni całkowicie, ale w innych klej rozdzielił się na 2 warstwy, pozostając osobno zarówno po stronie tytanu, jak i po stronie włókna węglowego. Pierścienie tytanowe zostały zdeformowane, były zowalizowane, odbiegały od idealnego okrągłego kształtu. Zowalizowanie pierścieni miało ten sam kierunek. Oba elementy były wydłużone w orientacji góra-dół i skrócone w orientacji lewo-prawo, jak gdyby Titana miażdżyło po bokach ogromne imadło. Podobnej deformacji uległy też same kopuły. Wykrzywienie tak grubej tytanowej kopuły o masie 1,5 tony daje pewne wyobrażenie o tym, jak potężne zadziałały siły. Przypomnijmy, że pierścienie tytanowe miały wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz, w które wchodził cylinder karbonowy, C-kanał. Wewnętrzny kołnierz przedniego pierścienia został czysto i całkowicie odseparowany na całym obwodzie pierścienia. Analiza mikroskopowa wykazała, że nosi ślady wyłamania ścinającego skierowanego do wewnątrz na całej długości tego kołnierza. Jest tak, jakby sam cylinder karbonowy lub woda napierała na ten kołnierz i go wyłamała do środka. Jedną z pierwszych osób, które zobaczyły ten pierścień, był Tim Catterson, który przyjrzał się mu zaraz po wyciągnięciu go z wody. Na przesłuchaniu przedstawił swoją hipotezę, że to właśnie zerwanie kleju, a następnie zerwanie wewnętrznego kołnierza pierścienia tytanowego było tym punktem, który zainicjował implozję. W kopule przedniej brak okna i brak pierścienia, który trzymał je w miejscu. Śruby, którymi pierścień był przykręcony, zostały wyłamane. Oznacza to prawdopodobnie, że okno zostało wyrzucone ze środka na zewnątrz. Klej był zerwany i niemal nieobecny na pierścieniach tytanowych, ale w miejscu, w którym się zachował, widoczne są ślady, które można odczytać. W górnej, zewnętrznej części widać odcisk pojedynczych warstw włókna węglowego oraz ich pofalowanie, ale poniżej, od warstwy czwartej, zaczyna pojawiać się coś niepokojącego. Chodzi o te ukośne linie. Ich nie powinno tutaj być, bo włókna układano dookoła, w takiej orientacji. Pod tymi ukośnymi liniami widać nawet pierwotny odcisk włókien. Według ekspertów z NTSB te ukośne ślady odpowiadają zjawisku tarcia, co może oznaczać, że ten fragment połączenia na jakimś etapie zaczął pracować w sposób luźny. Okno Titana nie zostało odnalezione na dnie. Indeks refrakcji akrylu i wody jest bardzo podobny i dostrzeżenie go z daleka może być bardzo trudne. Odnalezienie go jednak jest ważne, bo okno może nosić ślady rzucające dodatkowe lub nawet kluczowe światło na ostateczny los tej łodzi. To zdjęcie wyciekło z magazynu przechowującego szczątki Titana. Możemy na nie krótko zerknąć. Nawiasem mówiąc, te szczątki są przechowywane w lepszych warunkach niż bywał sam Titan za swojego życia. Widzimy tu dwie tytanowe kopuły. Ta odstaje od podłoża, jakby była wygięta. Dalej rufa, z tyłu półka z mniejszymi elementami, podobnie po lewej. Tutaj jest prawdopodobnie ten pierścień mocujący okno. O, ten tutaj. Dalej widzimy lewą sekcję rufową osłony pleksiglasowej. Tutaj fragment kadłuba węglowego, grupa warstw 4 i 5. Na innym zdjęciu widać pofalowania, widoczne też na zdjęciach gotowego kadłuba. Ten fragment tkwił tutaj, z zewnętrznej strony. Tutaj widać go na dnie, po odseparowaniu od reszty. Pod plandeką tutaj prawdopodobnie leżą pierścienie tytanowe, a dalej reszta kadłuba węglowego. Tu mniejsze elementy, obudowa szklanej kuli, jakiś fragment ramy. Przyczyna katastrofy Titana na dzień publikacji tego filmu pozostaje nieokreślona definitywnie. Przyjdzie nam na to poczekać do publikacji finalnych raportów, albo też nie dowiemy się tego nigdy. Wśród głównych hipotez wymienia się załamanie środkowej części kadłuba, załamanie się kadłuba w punkcie połączenia go z pierścieniem tytanowym oraz katastrofalną awarię okna. Każdy z tych elementów miał potencjał do prowadzenia kadłuba Titana do zjawiska znanego jako... Wspominaliśmy wcześniej o sygnałach z hydrofonów i relacji kapitana Polar Prince, ale najbardziej niesamowite nagranie miało dopiero nadejść. W maju 2025 Straż Przybrzeżna zrzuciła prawdziwą bombę. Dowód numer 141. Zdarzenie tak gwałtowne, że było rejestrowane przez instrumenty odległe o tysiące kilometrów, byłoby też wychwycone przez dowolny mikrofon na pokładzie statku, kiedy fala uderzeniowa dotarła do jego kadłuba i rozpropagowała się w jego wnętrzu. I tak się właśnie stało. Zobaczycie teraz nagranie z pomieszczenia nawigacyjnego na pokładzie Polar Prince podczas ostatniego nurkowania. Titan jest w tym momencie sekundy od implozji. Okazało się, że Ocean Gate nagrywało na wideo proces śledzenia Titana. Jakby tego było mało, to jest nagranie, w którym widać reakcję na żywo trzech osób z otoczenia Ocean Gate. A jedną z tych osób jest żona Stocktona, Wendy Rush.
It's just the transceiver head moves around.
400 meters to go.
Yeah. It should be about 500 meters.
Zobaczmy to jeszcze raz. Wendy Rush przerywa w pół słowa z powodu dźwięku, pytając, co to był za huk. Mężczyzna w białej koszulce obraca się w kierunku pana na krześle Ich oczy prawdopodobnie się spotykają. Nie pada żadne słowo, ale mężczyzna w białej koszulce opuszcza pomieszczenie. W tym czasie Wendy Rush nerwowo uśmiecha się w kierunku pana w czarnej koszulce. Po chwili wracają do przyrządów, a sytuacja jest przemilczana. 16 sekund później Wendy Rush odczytuje ostatnią wiadomość: zrzuciliśmy dwa balasty.
Drop two weights. Titan, drop two weights.
Minutę i 45 sekund po tym pan w czarnej koszulce zauważa utratę namierzania Titana.
Thank you for confirming.
Absolutnie niesamowite nagranie, ale uważny obserwator zauważy tutaj coś osobliwego. No nie licząc tej kartki z hasłem do laptopa. Mianowicie, dlaczego ostatnia wiadomość z Titana nadeszła po dźwięku implozji? Możliwe wydają się dwa wyjaśnienia. Albo ich system był obarczony opóźnieniami w przetwarzaniu i prezentacji tych danych, albo ta wiadomość faktycznie wyszła już po implozji, bo była wcześniej zakolejkowana w instrumentach na zewnątrz, ale zdążyła się jeszcze wysłać, zanim te przyrządy przestały działać. Fizyka implozji podwodnej jest straszna, jest złożona i absolutnie fascynująca. Implozja jest odwrotnością eksplozji. To załamanie się obiektu i jego nagłe przyspieszenie w kierunku swojego wnętrza. Zapadnięcie się w siebie samego. Proces jest gwałtowny i dzieją się przy nim rzeczy niespotykane w życiu codziennym. Weźmy sobie szklaną kulę. Jeżeli chcielibyśmy, żeby implodowała, powinniśmy zadziałać na nią odpowiednią siłą, skierowaną do środka ze wszystkich kierunków naraz. I taką właśnie sytuację zastaniemy pod wodą. W pewnym momencie różnica pomiędzy ciśnieniem wewnętrznym a zewnętrznym będzie na tyle duża, że wypadkowa siła przekroczy wytrzymałość struktury i rozpocznie się kolaps. Załóżmy, że jest to 3340 metrów głębokości. W momencie załamania struktury znika bariera dzieląca wodę i powietrze wewnątrz. Woda o ciśnieniu 334 barów styka się teraz z powietrzem o ciśnieniu 1 bara. To jest drastyczna nierównowaga, która nie może pozostać w takim stanie. Woda rusza w kierunku środka pustej przestrzeni. Kula powietrza zaczyna się błyskawicznie kurczyć. Kiedy zanurzymy w wodzie słoik i otworzymy go pod wodą, możemy obserwować wlewanie się wody do środka. Sam fakt, że w ogóle to widzimy, oznacza, że prędkość tego zjawiska jest dość niska. Ale 3 km pod wodą sprawy mają się nieco inaczej. Żeby chociaż spróbować wyobrazić sobie, co musiało się tam dziać, dobrze byłoby poznać jakieś liczby, więc spróbujemy obliczyć trzy rzeczy. Prędkość wody wpadającej do środka, w jakim czasie wyłamany fragment kadłuba dosięgnąłby pasażerów oraz energię implozji. Na sytuację Titana można spojrzeć jak na bardzo duży zbiornik wody o wysokości ponad 3 km, w którym na samym dole w ścianie powstaje dziura. Analogicznie w głębi oceanu nagle mieliśmy ścianę, a za nią pustkę powietrzną, którą było wnętrze Titana. Zachowanie wody w takim scenariuszu opisuje prawo Torricellego. Więc mamy wysoki pojemnik z wodą, a w jego ścianie kilka otworów i im niżej jest otwór, tym szybszy jest strumień wody, która z niego wypada. Wzór na obliczenie prędkości tego strumienia wygląda tak. Więc podstawiamy i dostajemy 256 metrów na sekundę. To są 922 km na godzinę. Taki strumień osiągnąłby ciała pasażerów Titana w nieco ponad pół milisekundy. Teraz zobaczmy, co się będzie działo z jakimś masywnym elementem kadłuba. Możemy użyć drugiej zasady dynamiki Newtona i zależności przyspieszenia od siły i masy. Siłę znamy, bo wynika z ciśnienia, a masę policzymy. Tu mamy cylinder Titana i z niego wytniemy sobie jeden fragment kadłuba. Przyjmujemy sobie, w uproszczeniu, bo w rzeczywistości to musiało być bardziej chaotyczne, że podczas załamania cylindra on się podzielił na takie kawałki i one ruszyły do środka. Zrobimy sobie trójwymiar nawet, proszę. Tu jest grubość 0,127 metra, średnica wewnętrzna 1,37 metra, a ten fragment wycięliśmy sobie metr na metr, żeby się ładnie liczyło. I grubość 0,127. Okej, i Titan jest na głębokości 3340. Ciśnienie tam weźmy 334 bary, czyli 33 miliony 400 tysięcy paskali. 1 paskal to jest 1 newton na metr kwadratowy. A tutaj mamy dokładnie metr kwadratowy, więc na powierzchnię tego elementu działa siła 33 milionów 400 tysięcy newtonów. Teraz, jaką ten wycinek ma masę? Musimy znaleźć gęstość. Wiemy, że laminat zrobiła firma Toray, to zaglądamy do nich i wiemy, że włókno to T800S, a żywica 3900. Samo włókno 1,8 g na cm sześcienny, żywica 1,22. A jako laminat razem podają tutaj gęstość 1,54 g na cm sześcienny. Pięknie. Nasz wycinek ma 127 tysięcy cm sześciennych, co daje niecałe 196 kg. Masa naszego wycinka. Chcemy poznać przyspieszenie, więc bierzemy wzór F równe ma i przerabiamy na A równe F przez m. Więc dzielimy siłę przez masę. Newton to kilogram razy metr na sekundę kwadrat i tam się kilogramy redukują i dostajemy 170 408 metrów na sekundę kwadrat. I to jest liczba zupełnie absurdalna. Teraz sprawdźmy, jak szybko ten element znajdzie się gdzieś w okolicach głów pasażerów, które są załóżmy jakieś 15 cm od ściany. Potrzebne są wzory na ruch jednostajnie przyspieszony. Ze wzoru na drogę można wyciągnąć wzór na czas. Pierwiastek z 2 razy droga przez przyspieszenie. I w wyniku dostajemy tyle. 0,0013 sekundy, co oznacza, że w ciągu niecałej 1,5 milisekundy w ciała pasażerów uderza 200-kilogramowy fragment kadłuba pędzący z prędkością kuli armatniej. A, no i lufy tych armat są dookoła pasażerów. Wszystkie są wycelowane w nich i strzelają wszystkie naraz i nie da się przed nimi schować. Tak w ogóle wygląda metalowy cylinder, który implodował. No, ale metal odkształca się plastycznie, a włókno węglowe nie. Ceramika też nie. Tutaj jest implozja ceramicznej kuli. To jest pył, a tu szklana kula. To teraz energia implozji. Dookoła Titana była woda, która chciała tam wpaść, ale nie pozwalał jej kadłub. To jest energia potencjalna, jak napięty łuk albo podniesiony nad głowę głaz. Te sytuacje tylko czekają na uwolnienie tej energii. Mają potencjał. A ilość tej uwalnianej energii jest taka sama, jak ilość energii, którą trzeba włożyć, żeby wywołać taki stan. Napięcie łuku albo podniesienie głazu. W wypadku Titana, tym naszym napięciem łuku, jest rozepchnięcie wody na boki na głębokości ponad 3 km. Rozepchnięcie tak bardzo, żeby zrobiła się tam pustka o objętości Titana. Różne źródła podają nieco różne wymiary kadłuba Titana i objętość przez to skacze, ale 4 metry sześcienne powinno być w miarę blisko. Więc bierzemy słup wody o podstawie kwadratu o boku 1 metra i wysokości 3340 metrów i podnosimy ten słup o 4 metry do góry. W ten sposób dostaniemy pustkę jak Titan. Taki słup wody morskiej waży 3 423 500 kg. Wzór na energię potencjalną, masa razy ciążenie razy wysokość. Podstawiamy i dostajemy tyle dżuli. 134 megadżule. Tyle zostanie uwolnione przy implozji. Ten sam wynik dostaniemy mnożąc dokładne ciśnienie wody morskiej przez objętość Titana. Jakbyśmy chcieli tam wstrzyknąć 4 metry sześcienne objętości do tego ciśnienia. Też wychodzą 134 megadżule. To jest ekwiwalent 32 kg TNT, energia implozji. Aczkolwiek niecała ta energia uderzy w pasażerów. Część zostanie zużyta na deformację kadłuba i kompresowanie powietrza. Dodatkowo woda na tej głębokości jest minimalnie skompresowana. Woda jest bardzo mało ściśliwa, ale 3340 metrów pod powierzchnią to już jest blisko 1,5%. I nagle woda ma obok siebie przestrzeń do rozluźnienia się, co też doda nieco energii. Ale według moich obliczeń wychodzi z tego niecały 1 megajoule, więc przy 134 megajoulach to jest raczej mało istotne. Ale sam kolaps to dopiero początek i teraz zaczynają dziać się rzeczy podejrzane. Na tym wykresie przedstawiono promień implodującej kuli w ciśnieniu zewnętrznym 70 barów. Można tu zauważyć coś dziwnego, mianowicie te garby oznaczające, że kula powietrza maleje, potem rośnie, znów maleje i tak dalej. Ta praca naukowa wyjaśnia to następująco. Nacierająca do środka woda miażdży kulę powietrza. Gwałtownie rośnie jego ciśnienie, aż do momentu, w którym zrównuje się z ciśnieniem wody. Ale nacierająca woda ma swoją bezwładność i tak od razu zatrzymać się wcale nie chce. Więc naciera dalej i zwiększa ciśnienie powietrza jeszcze bardziej i jeszcze bardziej zmniejsza jego objętość. aż do punktu tutaj. W tym miejscu, to jest niesamowite, w tym miejscu promień ma 0,42 cm, a początkowo miał 3,81 cm. To oznacza, że objętość kuli zmalała 746 razy, więc ciśnienie wzrosło do 746 barów, a nie do 70 barów. To jest rząd wielkości więcej. W tym momencie tu woda nie jest już w stanie bardziej kompresować bąbla i wyhamowuje, podnosząc przy tym własną kompresję jak maska samochodu zderzającego się ze ścianą. Mamy więc powietrze i wodę o ciśnieniu wyższym niż woda w otoczeniu. W konsekwencji następuje odbicie na zewnątrz. Tworzy się nagła, sferyczna fala uderzeniowa. Ciśnienie tej fali jest wielokrotnie wyższe niż ciśnienie wody na tej głębokości i ma niszczycielski potencjał. Następnie kula powietrza rośnie, a jej ciśnienie spada aż do poziomu poniżej ciśnienia wody. I proces się powtarza. Następuje kolaps numer 2, potem odbicie, kolejna fala ciśnienia i kolaps numer 3. Oscylacje są coraz łagodniejsze, aż do stanu równowagi. Tak wyglądał ten eksperyment. Szklana kula, dookoła czujniki ciśnienia. Wszystko zanurzone w wodzie i ciśnienie doprowadzone do 70 barów. Kula imploduje, czujniki zapisują, co się działo z ciśnieniem. Tu jest początek eksperymentu. Krótko po starcie implozji ciśnienie wody tutaj lekko spada. Ma to związek z jej ruszeniem w kierunku środka kuli i równaniem Bernoulliego. Gdzieś tutaj, po drodze, następuje odbicie ze środka i wyrzucenie fali ciśnienia. Kiedy ta fala osiąga czujnik, widzimy spektakularny skok ciśnienia. 7 razy większy niż ciśnienie otoczenia. Badania wykazały też, że im większa jest ta początkowa przestrzeń powietrza, tym silniejsza jest później fala ciśnienia. A tutaj ten skok powstał z kulą o promieniu niecałych 4 cm. Oczywiście ta fala uderzeniowa może mieć wpływ nie tylko na sam podmiot implozji, ale też na obiekty znajdujące się w pobliżu. Te dwie prace naukowe opisują zjawisko, w którym zapadnięcie się pierwszego, słabszego obiektu generuje tak gwałtowne zmiany ciśnienia w otoczeniu, że dochodzi do implozji drugiego, bardziej wytrzymałego obiektu. Gdyby więc Ocean Gate operowało dwoma takimi łodziami jednocześnie, mogłoby nawet dojść do utraty obydwu naraz. Do takiego właśnie wypadku doszło w roku 2001 w japońskim obserwatorium neutrin Super Kamiokande. Owo bardzo szczególne obserwatorium to położona w górach na zachód od Tokio, umieszczona 1000 metrów pod ziemią w starej kopalni ogromna stalowa komora wypełniona czystą wodą. Wysokość tej komory to 41 metrów. Na ścianach tej komnaty umieszczono 11 tysięcy fotopowielaczy, które wzmacniają nikłe promieniowanie Cherenkowa powstające, gdy neutrina wchodzą w oddziaływanie z cząsteczką wody. Ale dla tej historii istotne jest tylko to, że pojedynczy fotopowielacz jest szklaną bańką z próżnią w środku. No i z jakimś tam ustrojstwem. 12 listopada 2001 roku naukowcy ze zdumieniem odkryli, że 7 tysięcy fotopowielaczy nie działa. Inspekcja ukazała, że są kompletnie zniszczone, a dno zbiornika zamieniło się w górę szkła. Za przyczynę uznano implozję jednego z nich, co w reakcji łańcuchowej wywołało implozję wszystkich pozostałych. Właśnie przez nagłe zmiany ciśnienia w otoczeniu. Ale to nadal nie wszystko, bo tak nagłe skompresowanie powietrza sprawia, że niestety zachodzi przemiana adiabatyczna. Pędząca woda zderza się z cząsteczkami powietrza i gwałtownie je przyspiesza. Proces dzieje się tak szybko, że nie ma czasu na wymianę ciepła z wodą. W efekcie temperatura powietrza rośnie dramatycznie. Na głębokości, na której implodował Titan, ciśnienie wynosiło 334 atmosfery. Korzystając z tego wzoru, możemy wyliczyć, że temperatura powietrza skompresowanego błyskawicznie do takiego ciśnienia wzrosłaby do 1300 stopni Celsjusza. Ale z tego eksperymentu dowiedzieliśmy się, że bąbel był kompresowany jeszcze 10 razy bardziej niż ciśnienie otoczenia, przez bezwładność pędzącej do środka wody. Jeżeli w Titanie zaszedłby podobny efekt, to powietrze sprowadzone nagle do ponad 3000 atmosfer zyskałoby temperaturę 2800 stopni Celsjusza. Klasyczną prezentacją takiej przemiany jest taki oto szklany cylinder z tłokiem, do którego wrzucamy skrawek papieru. Gwałtowne skompresowanie powietrza wewnątrz podnosi temperaturę tak bardzo, że dochodzi do zapłonu papieru. No ale na pokładzie Titana ten efekt trwał jednak ułamek sekundy i nikomu nie zdążyłby wyrządzić żadnej szkody. Poza tym pasażerowie i tak mieli inny problem na głowie, dosłownie i w przenośni. To właściwie nie samo ciśnienie zabija na takiej głębokości, a konsekwencje jego nagłej zmiany. Ludzkie ciało można by powoli zanurzać na dno oceanu i ono nie zostałoby zmiażdżone. Po katastrofie Titanica ciała pasażerów opadały na dno jak deszcz. W niektórych miejscach do dziś są po nich ślady, jak ta para butów leżących jeden obok drugiego. Początkowo jednak ciała musiały być nienaruszone. Zapadały się jedynie płuca, ale samo ciało jest zrobione z wodnistych tkanek. Tak jak ten grenadier tutaj, który spokojnie pływa sobie przy szczątkach Titana. Ciało tej ryby nie jest pancerne, jest miękkim kawałkiem mięsa. Ale nagłe skoki ciśnienia, uderzenie wodą jak rozpędzonym odrzutowcem, sprasowanie masywnego kadłuba w ciągu milisekund, tego już wodniste tkanki nie wytrzymują. I jedynym pocieszeniem w tej sytuacji jest to, że to się stało szybciej niż biegną sygnały nerwowe. Nikt tam niczego nie poczuł, niczego nie zarejestrował, nie zauważył, nie usłyszał, ani nie zdążył niczego pomyśleć. Ci ludzie najprawdopodobniej byli w świetnych humorach i podekscytowani tym, że za chwilę zobaczą Titanica. Trwała jakaś rozmowa, ktoś się śmiał i nagle, być może w połowie jakiegoś wypowiadanego słowa... wszystkim zgasła świadomość. Titan był pierwszą cywilną łodzią podwodną w historii, która implodowała. Był też pierwszą łodzią podwodną w ogóle, która implodowała na takiej głębokości. Bo wcześniej zdarzały się implozje, ale znacznie płycej i jednostek wojskowych. Jedną z nich był USS Thresher, amerykański okręt podwodny z napędem atomowym. W kwietniu 1963 roku podczas rutynowych ćwiczeń doświadczył problemów z napędem oraz z balastem zmiennym i zaczął opadać poniżej swojej maksymalnej głębokości operacyjnej 400 metrów. Niestety, wojskowe okręty podwodne nie posiadają żadnego balastu stałego, który mogłyby zrzucić, nie mogąc uruchomić ani napędu, ani wyrzucić wody ze zbiorników balastu zmiennego. Załoga mogła jedynie obserwować głębokościomierz. Na pokładzie było 129 ludzi. Siła implozji rozerwała kadłub na 5 części. Spoczął na głębokości 2600 metrów. Do dzisiaj jest tam jego reaktor jądrowy. Podobnie USS Scorpion. Też możliwa implozja, chociaż hipotez w jego wypadku jest więcej. Scorpion zatonął i z reaktorem, i z dwoma głowicami jądrowymi na pokładzie. Ich również nie wydobyto. Dwie bomby atomowe leżą sobie na dnie oceanu. W tej chwili są dokładnie gdzieś tutaj, pod tym fragmentem kadłuba. Nawiasem mówiąc, to właśnie te dwa okręty podwodne badał Robert Ballard, zanim wyruszył na Titanica i odnalazł jego wrak. To w ogóle marynarka dała mu na to fundusze, ale pod warunkiem, że najpierw zmapuje im Threshera i Skorpiona. Dużo tych zbiegów okoliczności tu jest, ale ten światek łodzi podwodnych jest jednak po prostu bardzo mały. Dla przykładu, skoro już jesteśmy przy broni jądrowej, to Alvin i Aluminaut, o których wspominaliśmy, pewnego razu szukały bomby termonuklearnej, bo Amerykanom wypadły z samolotu 4 bomby wodorowe gdzieś u wybrzeży Hiszpanii. 3 spadły na ląd, ale jedna trafiła do morza. Szukali jej kilka miesięcy, ale znaleźli. Implodował też Ara San Juan, argentyński okręt podwodny, 44 dusze na pokładzie. Niedawno, w 2017 roku, zaginął gdzieś tutaj, na północ od Falklandów. Szukało go 4000 ludzi i 30 samolotów. Nie znaleźli. Pamiętacie hydrofony na wyspie Ascension? Wykryły je implozje z 6000 km i pomogły określić pozycję. Łódź odnaleziono na głębokości 907 metrów, rozerwaną na strzępy. Kilka dni po katastrofie Titana biuro OceanGate zostaje zamknięte. Miesiąc później firma ogłasza wstrzymanie wszelkich operacji. Znika zawartość strony i social mediów. W styczniu 2024 zostaje sprzedana Antipodis. Dobrze, przejdźmy teraz do ostatniego rozdziału tej historii. 77 godzin materiałów z przesłuchań. Przesłuchania prowadziła Komisja Śledcza do Spraw Morskich Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych oraz był obecny jeden przedstawiciel NTSB, bo oni prowadzą swoje odrębne śledztwo. To właśnie ich finalny raport będzie najważniejszym w tej sprawie. Na sali byli też stale obecni i mieli możliwość zadawania pytań świadkom prawnicy OceanGate. Te przesłuchania to, nawiasem mówiąc, klasa sama w sobie, absolutny profesjonalizm. Wypowiedzi świadków służyły mi przez cały czas tworzenia scenariusza tego filmu. Będę tu więc przytaczał tylko takie wypowiedzi, które nie pojawiły się wcześniej. ta sekcja może też mieć charakter subiektywnej opinii. Ktoś inny mógł tę osobę odebrać inaczej. Tony Nissen. Więc pierwszy zeznawał główny inżynier Ocean Gate, pierwszy z wielu głównych inżynierów, który pracował nad pierwszą wersją Titana przez 3 lata. Mimo to wiele z jego wypowiedzi, które przeplatał jakimiś żartami i przechwałkami, nosiło w sobie taką wymowę, że on w zasadzie prawie za nic nie odpowiadał i wszystkie decyzje podejmował Stockton, a cylinder nawinął Brian Spencer. Pytania o certyfikację i klasyfikację podsumował tak, że samoloty również mają klasy, a przecież i tak czasem spadają. I taka procedura wcale nie zapobiegłaby katastrofie Titana. Oddać można mu to, że to właśnie on zablokował cylinder numer 1, kiedy zobaczył uszkodzenie, a potem został zwolniony. Na końcu padło pytanie zupełnie niesamowite, czy jako szef inżynierów samemu wsiadłby do Titana na pełną głębokość. Odpowiedział, że nie. Bonnie Carl. Dalej odpowiadała szefowa HR i finansów, która z jakiegoś powodu była też przyuczana do bycia pilotem. Dowiedzieliśmy się, że firma ledwo balansowała nad kreską, a Stockton często wykładał z własnej kieszeni. Złapany klient najpierw płacił, a dopiero przed misją dostawał do podpisania papierek. Wpłaty klientów były wydawane od razu na bieżące potrzeby, nawet jeżeli misja była za rok. Specjalista misji miał tylko 2 wymogi – płacić i nie być za dużym, żeby mógł wejść do łodzi. Martwiło ją bezpieczeństwo i Carl zwolniła się sama po tym, jak wyrzucono Lockridge'a. Kolejny był pilot na kontrakcie w Ocean Gate, ale nie stały pracownik – Tim Cutterson. Doświadczony podwodniak, który brał udział w pracach z Antipodes, więc Ocean Gate ściągnęła go do siebie. Dowiedzieliśmy się, że namawiał Stocktona na proces sklasyfikowania Titana, ale ten odmawiał. Oprócz wątpliwości co do budowy Titana, martwił się też tym, że treningi odbywają się w spokojnej marinie Everett, która, jak to określił, jest jak wanna wody w porównaniu do północnego Atlantyku. Cutterson nigdy nie wsiadł do Titana, bo nie wierzył, że włókno węglowe to właściwy materiał. Powiedział to nawet głośno w obecności jednego z klientów, Renaty Rojas. Cutterson podważał też popularny mit o tym, że załoga wiedziała, co się dzieje i próbowała uciekać. Otóż krótko po zaginięciu James Cameron zasugerował w mediach, że ta ostatnia wiadomość z Titana może oznaczać, że oni wiedzieli, że mają kłopoty i postanowili się wynurzyć. Dopiero później okazało się, że miało chodzić o wyhamowanie przed dnem, co wynikało z niewielkiej ilości zrzuconego balastu. Cameron cofnął później swoje słowa i stwierdził, że niepotrzebnie to mówił, bo i tak dość już było dezinformacji. Niestety, jakiś czas po katastrofie wypłynął rzekomy dramatyczny zapis rozmowy załogi Titana ze statkiem, z którego wynikało, że oni wiedzą i próbują uciekać. Ten zapis uznaje się za sfałszowany i nie wiadomo, kto to zrobił. W każdym razie niektóre media i tak go opublikowały, a na YouTubie pojawiły się dramatyczne filmy z tym zapisem i te filmy wiszą sobie do dzisiaj z milionami wyświetleń. Tezy o przerażonych załogantach uchwycili się też prawnicy reprezentujący rodzinę Paula Henri-Narjolais. Pozwali do sądu na $50 milionów, Ocean Gate, majątek Stocktona Rusha, Electro Impact, Tonego Nissena, Janicki, a nawet Hydrospace. W argumentacji możemy m.in. przeczytać, że ich zdaniem Paul Henri przed śmiercią doznał świadomego cierpienia i strachu. Dalej przez bite 7 godzin odpowiadał David Lockridge, szef operacji morskich w Ocean Gate, do czasu wyrzucenia go z firmy. Miażdżąco negatywna opinia o niemal wszystkim, co robiło Ocean Gate. Jedyna osoba, która zawiadomiła władzę i próbowała nie dopuścić do dalszych operacji Titana. To też najbardziej doświadczona i kompetentna osoba w tej firmie. Lockridge był nie tylko pilotem 10 łodzi podwodnych w karierze, ale też pilotem i szkoleniowcem ratunkowych łodzi podwodnych, które schodzą do wojskowego okrętu podwodnego i łączą się z jego kadłubem pod wodą. Takich ludzi jest na świecie garstka. W każdym razie można odnieść bardzo silne wrażenie, że Lockridge uważa firmę za zbieraninę przypadkowych ludzi i żądze zysku za cenę bezpieczeństwa. Renata Rojas, specjalistka misji, ani razu nie używa określenia klient. Opisuje siebie jako pomocnika misji, natomiast płatność określa jako koszt ekspedycji. Zapłaciła w 2017, a do Titanica zeszła 5 lat później. Generalnie sprawiała wrażenie osoby, która przyszła na to przesłuchanie bronić pamięci Stocktona Rusha. Ale wydaje się to mieć swoje uzasadnienie, bo Rojas należy do titanikowych pasjonatów. Ludzi owładniętych niemalże obsesją tego statku. Ona nie była milionerką, latami odkładała pieniądze i czekała, aż nadarzy się jakaś okazja do zobaczenia wraku. To właśnie jej zanurzenie nagrywało BBC. Na tym filmie wyraźnie widać, w jaki sposób po wyjściu z Titana ona patrzy na Stocktona. Na twarzy ma wyraz najwyższej wdzięczności i padają słowa, że teraz w końcu jest kompletnym człowiekiem. Dr Steven Ross to biolog morski od 45 lat, który pływał na 8 różnych łodziach podwodnych. Ross zeznał, że w Ocean Gate pracował za darmo, a Stockton zlecił mu stworzenie jakiegoś programu badawczego. Był we wnętrzu Titana podczas awarii Larsa i przechylenia się całości o 45 stopni. Wspomnienie o tym wydarzeniu wywołało na jego twarzy jedyny uśmiech podczas tego przesłuchania. Pilot uderzył wtedy w tylną ściankę, pozostali przewracali się na wszystkie strony, ktoś wisiał głową w dół itd. Dowiedzieliśmy się też, że trwają obecnie prace nad publikacją badań, jakie przeprowadzał z pokładu Titana. Dalej Fred Hagen, klient. Jest deweloperem budującym szpitale i osiedla, a w wolnych chwilach szuka zaginionych samolotów wojennych. Przysłuchując się jego wypowiedziom, można zacząć podejrzewać, że cały ten półamatorski charakter ekspedycji Ocean Gate, te ciągłe problemy, dziwaczne rozwiązania, nieudane zejścia i wieczna niewiadoma, że wszystko to wcale nie było dla klientów odpychające, ale dokładnie odwrotnie. Oni nie chcieli być turystami. Hagen dosłownie mówi, że w Titanie nie chodziło o to, żeby był bezpieczny, tylko żeby dostarczał dreszczyku emocji, a jak ktoś szuka bezpieczeństwa, to niech sobie jeździ tramwajem, to są jego słowa. Zwrócił też jednak uwagę, że ekipa miała procedury bezpieczeństwa i dlatego zejść do Titanica było tylko 13. Wspominał też o tym, że podczas jego zanurzenia Titan utknął na około 2 minuty przy Titanicu, zaczepiając się o jakieś rury, bo Hagen nalegał na zobaczenie miejsca, w którym wrak był rozerwany na pół. Oznacza to, że klienci mieli wpływ na to, jak Titan się porusza i gdzie płynie. Również podczas jego rejsu Titan zanurzył się do wnętrza słynnej wielkiej klatki schodowej Titanica. Dave Dyer, pracownik naukowy Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Z jego słów dowiedzieliśmy się, że początkowo współpraca labu z Ocean Gate układała się nieźle, a zwłaszcza z Davidem Lockridge'em. Jednak zapytany o współpracę z inżynierami Ocean Gate,
What was your impression of the engineering department at Ocean Gate?
It was a tough group to work with. They had a different mindset.
Ludzie z labu chcieli traktować projekt jak system, jako całość, bo Titan będzie pracował jako całość. Nissen chciał to robić osobno. Analizy cylindra osobno, kopuły osobno itd. Dyer chciał na przykład, żeby odlewnia wykonująca kopuły zobaczyła cały projekt, żeby mieli pojęcie, co robią i może dodali jakieś swoje uwagi wynikające z ich doświadczenia. Z jakiegoś powodu Nissen zabronił tego robić, ale Dyer i tak wysłał dane do odlewni, a Nissen się wściekł. Dyer zeznał też, że odradzali również zastosowanie szklanych kul i że generalnie w rozmowach z sekcją inżynierów było tak wiele różnic zdań, że w końcu współpraca ustała. Dalej kolejna figura podwodnego świadka, Patrick Lachey. Od 40 lat pilot, od 18 lat budowniczy łodzi podwodnych. Szef Triton Submarines. Absolutnie cudowne maszyny z kadłubami akrylowymi. Był 5 razy na dnie rowu mariańskiego w łodzi podwodnej jego własnej firmy. Generalnie na Titanie nie pozostawił suchej nitki. Wspomniał też o tym, że niektóre jego łodzie też nie miały łatwo z certyfikatem. Na przykład Triton 660 AVA ma kształt kadłuba, którego nie było w żadnych podręcznikach i udało się go certyfikować. Nawiasem mówiąc, Lachey w wywiadzie dla New Yorkera wspomniał też, że próbował przekonać Paula Henri'a Jolley, żeby nie nurkował z Ocean Gate, bo legitymuje ich swoją obecnością i traktują go jako reklamę. Na Jolley miał odpowiedzieć, że jeżeli ma umrzeć, to będzie dobry na to sposób, bo szybki. Oraz, że być może właśnie przez swoją obecność nie dopuści do tego, by robili tam coś głupiego. Pani Wilby była na kontrakcie z Ocean Gate na kilku misjach w 2022. Informatyczka, pasjonatka robotyki i oceanów. Zajmowała się nawigacją i sczytywaniem danych z Titana. Niestety zaczęła dzielić się wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa, a my już dobrze wiemy, jak to się kończy. Od dyrektorki administracji usłyszała, że oni tutaj są kowbojami innowacji i ona najwyraźniej nie ma mindsetu odkrywcy. Wilby alarmowała, że system nawigacyjny jest nieoptymalny i na głos przy wszystkich w koło nazwała go idiotycznym. Nie wiem, może ocencie sami. Otóż proces miał polegać na patrzeniu w ekran i ręcznym przepisywaniu długich koordynatów z ekranu na kartkę papieru, a potem wklepywaniu tego do Excela, a następnie eksportowaniu do innego programu, w którym była ręcznie narysowana mapa Titanica. I to się robiło co 5 minut, wykreślając w ten sposób trasę Titana. W każdym razie pani Antonella została odsunięta od nawigowania całkowicie. Co ciekawe, po jej odejściu z firmy OceanGate zdecydowało się jednak ten system zmodyfikować. Dowiedzieliśmy się też, że kiedy Titan na dole stracił nawigację i nie mógł znaleźć wraku, u góry zamiast martwić się tym systemem, dyskutowano o tym, jak przekonać klientów, żeby nie chcieli zwrotu pieniędzy. Dalej pan Guillermo, współzałożyciel OceanGate, podał dwie ciekawe informacje. Po pierwsze, OceanGate nie było w stanie kupić łodzi, która spełniałaby ich potrzeby, głęboka i na 5 osób, i dlatego postanowili ją zbudować. Po drugie, skąd pomysł robienia z klientów specjalistów misji? Otóż wszystkiemu winien miał być ten oto przepis, NVIC 593. Ten papier został wypracowany w końcówce lat 80. na potrzeby operowania wielkiej, płytko schodzącej pasażerskiej łodzi podwodnej Atlantis. I jak mówi pan Guillermo, było niemożliwością wypełnienie tych przepisów przez jakąkolwiek małą, głęboko nurkującą łódź podwodną. Dlatego musieli coś wymyślić. Podczas dalszych przesłuchań sporo dyskutowano o tym przepisie i komisja zdawała się być żywo zainteresowana tym, co należałoby w nim zmienić. O samym Titanie jednak pan Guillermo nie mówił nic, bo na długo przed jego zbudowaniem zostawił całą firmę Stocktonowi. Roy Thomas, starszy główny inżynier w organizacji certyfikującej ABS, przewodniczy kilku międzynarodowym komitetom jako ekspert. Pracował też jako inżynier m.in. przy budowie kadłuba Alvina. Thomas przez ponad godzinę metodycznie i skrupulatnie referował, dlaczego kadłub z włókna węglowego nie jest dobrym pomysłem dla tego typu łodzi. Dalej odpowiadał główny inżynier OceanGate numer 3 Phil Brooks, bo numerem 2 był bodajże Dan Scoville, który zastąpił zarówno Nissena, jak i Lockridge'a. Dwóch naraz zastąpił ten gość, po czym też wyleciał. W każdym razie Brooks przedstawił się jako elektronik i programista. Chwilami sprawiał wrażenie, jakby był lekko zakłopotany tym, że zajmował stanowisko głównego inżyniera, bo w pewnych aspektach było ono poza jego kwalifikacjami, o czym sam wspomina. Dalej wystąpiła pani Amber Bay w OceanGate od roku 2018 jako szefowa administracji. To ta, która miała powiedzieć pani Antonelli, że nie ma mindsetu odkrywcy. Dalej Carl Stanley, budowniczy łodzi podwodnych. 1840 zanurzeń we własnej łodzi z klientami. Chyba wręcz rekordzista świata w tej materii. Operuje w Hondurasie. W USA nie mógłby przez przepisy. Stanley zdawał się osobiście uprzedzony do Stocktona i OceanGate, o którym powiedział, że omal go nie zabiło podczas testów Titana wersji pierwszej, bo on słyszał te głośne trzaski na własne uszy. Był też jedynym świadkiem, któremu komisja przerwała wypowiedź po tym, jak Stanley zaczął się rozkręcać o tym, że sprawa może nosić ślady przestępstwa i zaczął mówić o powiązaniach rodzinnych Stocktona i o jego ojcu. Następnie słuchaliśmy Dona Kramera, szefa Laboratorium Materiałowego Agencji NTSB. Omawiał wstępną analizę, którą NTSB opublikowało na potrzeby śledztwa MBI. 100 stron, jeden z kluczowych dokumentów przy tworzeniu tego filmu. William Conen, szef Hydrospace Group, które zaprojektowało i zbudowało okno Titana. Współzałożyciel Seamagine Hydrospace, szef różnych komitetów i niesamowity gaduła, który omawiając okna akrylowe cofnął się do czasów starożytnego Rzymu. To on był inicjatorem wysłania listu od środowiska do Stocktona. Podał też kilka ciekawych danych. Na przykład od lat 60. zbudowano tylko 326 cywilnych łodzi podwodnych. Żadna wcześniej nie implodowała. Obecnie aktywnych jest 161, ale tylko 12 ma zdolność zanurzenia poniżej 1 km. To jest absurdalnie mało, biorąc pod uwagę, że takich terenów na Ziemi jest 3 razy więcej niż wszystkich lądów. 12 łodzi. Następnie Bart Kemper, inżynier, 30 lat doświadczenia w projektach podwodnych, podpułkownik, pracownik naukowy. Przedstawił analizę budowy okna i kadłuba oraz omówił możliwe przyczyny katastrofy. Bardzo ciekawe wystąpienie. Justin Jackson, pan z NASA, nie mówił długo, dowiedzieliśmy się jednak dodatkowo, że NASA nie chciała, żeby Stockton chwalił się współpracą z nimi w sposób, który wymyślił Stockton, bo Stockton chciał, aby wyglądało to tak, jakby NASA popierała ich działania. dalej Mark Nagli z Boeinga. Spytano go m.in. o możliwości badania nieniszczącego elementów karbonowych. Powiedział, że tomograf może prześwietlić włókno węglowe nawet do rozdzielczości pojedynczych nitek, ale przy grubości ścian Titana szczegółowość obrazowania byłaby mniejsza. Na końcu odpowiadał Matthew McCoy, który opowiedział m.in. tę historię planu kupienia sobie kongresmena przez Stocktona. Potem po kolei kilku urzędników Straży Przybrzeżnej. Dyskutowano głównie o przepisach i potrzebie ich zmiany. Przesłuchania zamknęli natomiast kapitan Jamie Frederick i Scott Talbot ze Straży, omawiający szczegóły i przebieg akcji ratunkowej i wydobywczej. I tak, dotarliśmy do zakończenia tej historii, a przynajmniej na dzień dzisiejszy. Bo kwestia daleka jest jeszcze od zamknięcia. Będą toczyć się sprawy. Pojawią się finalne raporty. Być może zmienią się jakieś przepisy. A pewnego dnia, zapewne, ktoś znowu zabierze klientów do Titanica. Choć można wątpić, by ktoś do tego celu chciał jeszcze kiedykolwiek używać włókna węglowego. I być może to jest właśnie największa zasługa Stocktona Rusha, który chciał być zapamiętany za zasady, które łamał. Niezwykła to była historia, niezwykłe było jej śledzenie, kiedy działa się na żywo, a potem poszukiwanie i sprawdzanie wszystkich tych informacji. Mam nadzieję, że oglądanie tego materiału było dla Was, przynajmniej w jakiejś części, tak interesujące, jak dla mnie było jego tworzenie. Tymczasem gdzieś tam, pogrążony w otchłani Titanic, otoczony chłodem, mrokiem i samotnością, miał okazję obserwować, jak kolejna historia zostaje dopisana do jego legendy. Kiedy fala dźwiękowa z implozji dotarła do jego pokładów, pogładziła burty, przemknęła po poręczach, wznieciła podwodny pył i wniknęła głęboko w jego wnętrze, od tych potężnych stalowych ścian po raz kolejny odbiło się echo tragedii. A potem, po raz kolejny, zapadła cisza.